Gość Radia Gdańsk.
A jest nim Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej. Polskie Stronnictwo Ludowe, rozmawia Kuba Kołga.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zastanawiacie się w Ministerstwie Obrony Narodowej, co będzie dalej? Albo Grenlandia dla Stanów Zjednoczonych, albo NATO?
Tego typu ćwiczenia intelektualne to my przechodzimy już od 2 lat, od kiedy jesteśmy w tym Ministerstwie Obrony Narodowej, stąd też podpisana deklaracja bałtycka, czyli zobowiązanie krajów nadbałtyckich wszystkich. Przypomnę, ostatnio dołączyła pod koniec zeszłego roku Norwegia do wzajemnej obrony, ochrony, reagowania na sytuację kryzysową. Cała nowa koncepcja doktryny bezpieczeństwa oparta o basen Morza Bałtyckiego, którą premier Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował w Słupsku przy okazji inwestycji Kongsberga w Polsce. Taka myśl, która nas to nie zaskoczyło, bo i Pakt dla Bezpieczeństwa Polski, Pomorze Środkowe, który teraz jest wzorcowym przykładem, jak należy przygotować Europę w kontekście military mobility. Myśmy to ogłaszali, już gotowy przegląd takiej infrastruktury 5 września w Ustce. Więc my jesteśmy dosyć spokojni, bo przede wszystkim myślimy o Polsce, o sobie, o najbliższym regionie, oczywiście w ramach NATO.
To zaraz sobie tutaj o szczegółach, zwłaszcza do tego Pomorza Środkowego, porozmawiamy, ale właśnie wracając do odpowiedzi na pytanie, taka wypowiedź jednak prezydenta Stanów Zjednoczonych rzucona w eter, później nawet jeżeli prostowana przez wiceprezydenta, no to jednak robi wrażenie, bo brzmi jak szantaż geopolityczny.
Prezydent Trump ma w zwyczaju podbijać tą stawkę negocjacyjną tego typu stwierdzeniami, które, jak pan redaktor słusznie zauważył, dosyć szybko są też tonowane, jak w tym wypadku przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc można zrozumieć, że taka jest po prostu linia polityczna, żeby pewne rzeczy tak stawiać, a później rozmawiać, negocjować i uzyskiwać to, co się da. Trzeba też pamiętać o tym, że jeśli chodzi o artykuł 5 NATO, to został użyty raz. To było po ataku na World Trade Center i to wtedy Polska akurat pośpieszyła z pomocą Stanów Zjednoczonym. A poza tym, już poza tym wszystkim, my jesteśmy pokazywani przez wszystkie przypadki jako ten sojusznik, który spełnia wszystkie warunki, jeśli chodzi o finansowanie, ale przede wszystkim jest doceniane to, że my potrafimy myśleć o sobie, potrafimy pracować w 4 wymiarach, dlatego też te dokumenty, o których wspominałem, przecież to nie jest jeden dzień, żeby podpisać tego typu umowy, nie jest jeden dzień, żeby dokonać przeglądu takiej infrastruktury, nie jest jeden dzień, żeby zarysować koncepcję bezpieczeństwa i stanąć na czele tych tak naprawdę 9 krajów. To Amerykanie bardzo sobie cenią takich graczy, którzy potrafią wychodzić z inicjatywą i potrafią narzucać ton. Więc my dosyć spokojnie patrzymy na tą rzeczywistość.
No, ja rozumiem, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to finansowanie jest bardzo ważne. Pytanie, czy ono będzie nadal ważne, jeżeli nie będziemy w ogóle mieli o czym rozmawiać, czy znaczy sojusz zacznie się po prostu rozpadać. Ale tego w tej rozmowie...
Nie sądzę, żeby sojusz się zaczął rozpadać, natomiast faktem jest, że należy myśleć przede wszystkim o sobie i
należy o alternatywach myśleć. Rozumiem, że tutaj ta strategia bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego to jest
cały czas to jest w ramach NATO. Ta koncepcja, nowa koncepcja bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego zaprezentowana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ona została bardzo dobrze przyjęta, bo wszystkie z tych krajów po prostu się do tego przyłączyły i jest realizowana również w kontekście tego, że to miejsce, które myśmy też sobie wybrali, czyli ten makroregion gospodarczo-militarny i żeby u nas ta część gospodarcza była, bo to jest bardzo ważne, bo to jest też transfer technologii, to są nowe możliwości, jeśli chodzi o odtwarzanie, o bezpieczeństwo łańcucha dostaw i to, że te zagraniczne firmy i nie tylko zagraniczne, ale też polskie będą tutaj inwestowały i te pieniądze, setki miliardów, które wydajemy na zbrojenia, będą też budowały gospodarkę w Polsce, to pokazuje, że my potrafimy myśleć, no tak bym powiedział, po amerykańsku.
Po amerykańsku. Pan już mówi o tak zwanym projekcie Kaszubia, jak rozumiem.
Tak, Zielonego Okręgu Przemysłowego.
Dużo Kaszubia. O nim mówią politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie, które pan też reprezentuje. Na ile to jest projekt partyjny tak naprawdę i koncepcja ministerialna, jednak ministerstwo też pod PSL-em można powiedzieć, a na ile to jest de facto koncepcja rządowa?
No, nie da się ukryć, że ministerstwo jest w ramach rządu. I wszystkie ministerstwa, z którymi pracujemy, czyli Ministerstwo Infrastruktury, Energetyki, Rozwoju i wszystkie inne podmioty, które są tam wymienione, w tym marszałkowie i wojewodowie trzech województw pomorskich, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, to akurat ta część rządowa tutaj jest. My jesteśmy w harmonogramie prac zgodnie z założeniami. Chcemy w połowie roku mieć gotowe przepisy, żeby to poszło. Natomiast też niezależnie od tego jesteśmy na ukończeniu prac, żeby ten projekt był w strategii państwa do roku 2035, która będzie ogłaszana wkrótce. I ta praca też została wykonana, żeby w tych dokumentach strategicznych znalazło się to odniesienie i w tej strategii bezpieczeństwa narodowego, która została przyjęta przez rząd, też jest odniesienie do Pomorza. Ponieważ to jest region strategiczny, nie da się ukryć, że jeśli byłaby sytuacja kryzysowa, to my musimy wiedzieć, skąd najszybciej przyjdzie duża liczba sprzętu i żołnierzy, tego wsparcia wojskowego.
A przyjdzie przez morze, siłą rzeczy.
Najszybszy transport w dużej liczbie to jest transport morski. I dlatego Pomorze Środkowe, pomijając kwestie na chwilę gospodarcze, czyli związane z tą transformacją energetyczną i tak dalej, sam w sobie staje się obszarem operacyjnym NATO i tutaj ta infrastruktura musi być doprowadzona do porządku. Te inwestycje muszą być zrealizowane. Stąd też ta szybka decyzja o znalezieniu pieniędzy na Drogę Czerwoną i w ogóle cała mechanika znalezienia tych pieniędzy, bo to wcale nie takie proste było. Kolejna rzecz, Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Przecież pod koniec roku, na końcówce grudnia, pan prezydent podpisał po 5 dniach ustawę dotyczącą Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Tu nie było żadnego kręcenia nosem ze strony pana prezydenta, bo pan prezydent ustawy, które dotyczą bezpieczeństwa i obronności, nie wetuje. On je podpisuje, dlatego że ta odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich i na Ministerstwie Obrony Narodowej, i na prezydencie, i na premierze, i na ministrze spraw zagranicznych, i wszystkich innych. Przy sytuacji, kiedy te rosyjskie drony wleciały, to było widać bardzo wyraźnie. Jednym głosem za granicą prezydent, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówili, siedzieli, nawet chyba żartowali, tam gdzieś kuluarowo takie zdjęcia krążyły, ale to pokazuje jedno. My naprawdę potrafimy w tych momentach najtrudniejszych wszyscy razem mówić jednym głosem, więc tutaj nie ma dwóch prędkości, tu nie ma dwóch obozów, jest jeden. Ten obóz nazywa się Polska.
Dobrze by było, żeby to było słychać, a nie żeby politycy musieli przekonywać do tego, że tak jest, bo mam wrażenie, że nie zawsze to tak widać gołym okiem.
Tematy bezpieczeństwa
na pierwszy
są,
rzut ucha,
były i będą wyłączone z takiej bieżącej nawalanki politycznej. Bo
tak
to
powinno
jest
być, tego byśmy sobie życzyli. Dzisiaj też spotkanie prezydenta z premierem i pewnie po tym spotkaniu będzie można ocenić, czy...
Po pierwsze, to spotkanie się odbywa.
To jest już ważne.
To jest ważna rzecz. Proszę też zwrócić uwagę, że jeszcze przed końcem roku na wniosek przecież i na apel wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza spotkanie z ministrem Siemoniakiem i z prezydentem w kontekście nominacji dla oficerów służb. I to spotkanie też będzie, więc ten dialog jakby po tej linii obrony, jeśli się go wyciągnie z tych politycznych kontekstów, to on po prostu jest. To jest fakt.
Jasne, ale to w pewnym sensie jest jakieś nadrabianie strat z ostatnich miesięcy w sytuacji na świecie takiej, jaka jest. Zostawmy to już, słuchacze.
Wszyscy mogą dochodzą to ocenić w swoim tempie, ale wydaje mi się, że
najważniejsze jest to, że jest. Rozumiem, że dzisiaj jest spotkanie, tak, i jakaś być może dobra prognoza na przyszłość. Zostawmy ten stricte polityczny wątek. Chcę o taką rzecz zapytać, bo dwa z trzech słów roku, które były na podium, już nam się w tej rozmowie pojawiły, to dron i weto kosmosu.
Kosmosu
tylko zabrakło.
Wszystkie chyba był w internecie jako pierwszy kosmos.
Tak, tak, dokładnie. Wszystkie powiedzielibyśmy związane z bezpieczeństwem państwa, z tematami obronnościowymi, ale na dronach bym się chciał skupić, bo są projekty chociażby studentów Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni doceniane już przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To są informacje z ostatnich dni. Jest ta koncepcja Kaszubi, jak rozumiem, Zielonego Okręgu Przemysłowego i
Z Doliną Dronową, tak.
Doliną Dronową, produkcji tych dronów w przyszłości.
No jest też zapowiedziana inwestycja Kongsberga, dokładnie w drony, dokładnie Sea Wolf, tak. Czyli te właśnie morskie bezzałogowe.
I właśnie chcę zapytać o to, na ile właśnie to jest tak, że takie, nie wiem, że jakaś polska myśl techniczna może być myślą przyszłości, to znaczy na przykład takie doceniane przez studentów projekty. Mówi, czytam, że Ministerstwo Obrony Narodowej już myśli o tym, żeby one trafiały do polskich sił zbrojnych. Na ile to jest retoryka i PR, a na ile to są realia, późniejsze realia rynkowe?
Od prototypu działającego do produkcji masowej jest jeszcze kawałek, natomiast właśnie dlatego, żeby tego typu inicjatywy wspierać, to powstaje Polish Defense Fund. To jest fundusz, który ma właśnie inwestować w tego typu rzeczy, gdzie są działające projekty i gdzie można to doprowadzić do takiej produkcji masowej, też na tym etapie wykluczyć na przykład błędy produkcji seryjnej, bo czasem się to zdarza, że prototyp działa, a produkcja seryjna ujawnia pewne wady. Natomiast w tym konkretnym wypadku to po pierwsze chciałem pogratulować studentom, po drugie Akademii Marynarki Wojennej, bo to jest jednak kawał roboty, ale to, co tam dla mnie osobiście jest najważniejsze, to to, że wkrótce będzie tam uruchomiony nowy kierunek dotyczący bezzałogowców, bo szkolenie kadr to jest podejście systemowe do tego, żeby nie tylko ci fascynaci byli, którzy najbardziej są zainteresowani, ale też, żeby systemowo kształcić ludzi na takich kierunkach, które są bardzo też przyszłościowymi kierunkami. My jako Ministerstwo Obrony Narodowej pewnie bardzo niedługo będziemy też ogłaszali kilka ważnych inicjatyw związanych już dokładnie z dronami i te doświadczenia i ci zwycięzcy, laureaci konkursu pokazują tylko, że to jest słuszny, potrzebny kierunek, ale to też musi być wspięte w system. Jednym z elementów na przykład właśnie Kaszubi są spotkania ze studentami z uczelniami wyższymi, bo proces certyfikacji nowego kierunku to jest 2 lata. Jeśli my mamy się przygotować do tego, że te kadry będą potrzebne szybciej, to być może ten proces będzie trzeba skrócić. I mamy to na warsztacie prac grupy roboczej, której przewodniczę, bo to są kolejne rzeczy, które powinniśmy uprościć i przyspieszyć, no bo sam cykl później wykształcenia, jak pan doda do tych 2 lat i 3 lata, żeby na poziomie tym pierwszym licencjackim z wykształceniem wyższym, czy też inżynierskim w tym wypadku, to robi 5 lat. Znaczy, tam, gdzie można poszukać tej przestrzeni, to trzeba to skrócić. I element Kaszubi właśnie taki, żeby przygotowywać te kadry, jest bardzo ważny. I nam na to uwagę zwrócili przedstawiciele uczelni wyższych, którzy zasygnalizowali nam ten problem, a ponieważ my będziemy przygotowywali kompleksowe przepisy ułatwiające i upraszczające też również kwestie certyfikacji różnych rzeczy, to ma znaczenie, żeby też w ten sposób. Natomiast my przy Kaszubi jeszcze parę innych rzeczy zrobimy, bo my będziemy chcieli na przykład też uporządkować pewien system gospodarczy, który dzisiaj jest, a który w zasadzie nie pokazuje, ile na przykład takie firmy zagraniczne mają obrotu, ile zarabiają w Polsce. Bo później wchodzimy w tą debatę, którą rozpoczął prezes Brzoska pod tytułem ja jako im pospłacę tyle, a tamci jako firmy zagraniczne płacą tam
dużo mniej,
100 tak. razy mniej i tak dalej. I przy okazji Kaszubi i tego impulsu gospodarczego, który dzisiaj jednoznacznie będzie dla Polski szedł od strony przemysłu obronnego, ale też podwykonawców firm polskich pracujących na tą rzecz, to też takie to churchillowskie, nie można zmarnować tak dobrego kryzysu, czyli żeby te pieniądze też budowały gospodarkę.
I to ma być transparentne?
Tak.
Żeby każdy mógł zobaczyć?
No, oczywiście, będą normalnie przepisy i tak dalej, natomiast przede wszystkim my chcemy też przy okazji uporządkować parę rzeczy, no bo możemy to po prostu zrobić, dlatego że to nie będzie tylko jeden zielony okręg przemysłowy, tylko będą 4 okręgi przemysłowe ze względu na specjalizację, czyli będzie jeszcze Wistula, Warta i Galicja. I one będą działały na tych samych zasadach, chociaż będą miały zupełnie inne specjalizacje.
Zostawmy ten wątek, bo dosłownie pół minuty nam została. Chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać w kwestii dronów. Jak to powinno wyglądać w przyszłości? Poszczególne rodzaje sił zbrojnych mają swoje odnogi dronowe i tam rozwijają w zakresie danej specjalizacji, nie, marynarka w marynarce, lotnictwo w lotnictwie i tak dalej, czy powinien być osobny rodzaj sił zbrojnych, wojska dronowe?
To, że powinien być osobny rodzaj, to już jest, bo te wojska dronowe powstały decyzją wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. W 2025 powstały te wojska.
Trzeba je zbudować, rozwinąć.
One się budują i rozwijają. Natomiast tak naprawdę, jak spojrzeć na doświadczenia ukraińskie, to faktycznie tam każdy żołnierz w plecaku ma tego drona. I ten dron jest spięty też z systemem informacyjnym, także widzi podgląd z tego i dowódca jednostki, i sztab, i ten żołnierz, który jest. I to jest wszystko spięte w jeden system. I od tego się już dzisiaj nie ucieknie, bo to przeszkolenie każdego żołnierza w zakresie, oczywiście te drony są różne, bo są te rozpoznawcze, są te bojowe i tak dalej. Natomiast to jest ta przyszłość, która nas czeka, dlatego właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli Akademia Marynarki Wojennej i ten konkurs i właśnie to, że tam powstaje nowy kierunek, to jest bardzo ważne, bo to systemowe podejście do kształcenia tego typu specjalistów.
I to będzie puenta naszego spotkania dzisiejszego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję panu i państwu.
Gość Radia Gdańsk.